duchowość sakramentu pokuty i pojednania. Trzecim z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej jest Eucharystia. Szerzej zajmiemy się nią jednak nieco później, kiedy będziemy szczegółowo omawiać poszczególne obrzędy mszy świętej. Natomiast teraz chcę mówić o bardzo ważnym dla życia duchowego sakramencie pokuty i pojednania, bo tak brzmi jego oficjalna nazwa. Potocznie mówimy o spowiedzi. Należy jednak pamiętać, że spowiedź to jeden z elementów celebracji tego sakramentu, aczkolwiek bardzo ważny i chyba najtrudniejszy. O doniosłości sakramentu pokuty i pojednania mówią liczne dokumenty Kościoła. Wśród nich do najważniejszych zalicza się Konstytucję Apostolską Pawła VI Penitemini, Adhortację Apostolską świętego Jana Pawła II Reconciliatio et Penitentia, o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła, z której będziemy często korzystać, jak również tego samego papieża list apostolski w formie motu proprio pod tytułem Misericordia Dei o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty. Obok Eucharystii sakrament pokuty należy do najczęściej przez nas przyjmowanych. Dlatego kształtuje on pewien styl życia duchowego do tego stopnia, że można mówić o duchowości sakramentu pokuty i pojednania. Papież Paweł VI we wspomnianej Konstytucji Penitemini stwierdza, że już przed narodzeniem Chrystusa pokuta była uważana za znak i środek doskonałości oraz uświęcenia, co potwierdzają takie postacie jak Judyta, Daniel, prorokini Anna i wiele innych wybitnych mężów i niewiast służących Bogu w postach i modlitwach, w nocy i we dnie, z radością i weselem. Co więcej, praktyka pokuty, nazywana po grecku metanoia, co oznacza zmianę sposobu myślenia, znana jest i podejmowana we wszystkich religiach od zarania ludzkości. W chrześcijaństwie ma ona jednak szczególną wymowę, gdyż jest naśladowaniem Chrystusa, który przed rozpoczęciem publicznej działalności spędził 40 dni na pustkowiu, a potem wiele pokutował. Chrześcijańska pokuta jest również uczestniczeniem w jego zbawczym cierpieniu, jakie poniósł na krzyżu. W ten sposób stała się ona nie tylko środkiem moralnego wydoskonalenia, jak to ma miejsce w innych religiach, ale nade wszystko drogą zbawienia. Odnośnie do tego papież Paweł VI pisze w cytowanej konstytucji, że do Królestwa Chrystusowego możemy przystąpić jedynie przez metanoję, to jest przez wewnętrzną zmianę całego człowieka, dzięki której zaczyna on właściwie myśleć, sądzić i układać swe życie, przeniknięty tą świadomością i miłością Boga, które w Jego Synu zostały nam na nowo objawione oraz w pełni udzielone. Zarówno w przytoczonych słowach, jak i w całym dokumencie papież skupia swą uwagę bardziej na postawie pokuty i wynikających z niej aktach pokuty, bardziej aniżeli na samym sakramencie. Paweł VI wiele uwagi poświęca różnym aktom pokuty, podkreślając niezmienną wartość klasycznych umartwień, jakie proponuje Kościół, a więc na przykład wstrzemięźliwość co do ilości i jakości pokarmów, szczególnie w okresie Wielkiego Postu, do której zobowiązani są wierni powyżej 14 roku życia. Niemniej jednak, bez ducha pokuty wszelkie akty pokutne pozbawione byłyby sensu, stałyby się formą bez treści. Na tej samej zasadzie duch pokuty jest koniecznym warunkiem owocnego przeżywania sakramentu pokuty i pojednania, o którym znacznie więcej pisze święty Jan Paweł II. Praktykę sakramentu pokuty papież osadza w sytuacji współczesnego świata, który z jednej strony jest bardzo rozbity i podzielony, a z drugiej bardzo pragnie naprawić pęknięcia, zabliźnić rany, aby na wszystkich poziomach przywrócić zasadniczą jedność. Pragnienie takie wywołuje u wielu prawdziwą tęsknotę za pojednaniem, nawet jeżeli to wyrażenie nie jest używane. Czytamy w adhortacji Reconciliatio et Penitentia. To pojednanie, za którym tęskni współczesny świat, mogłoby, jak pisze papież, stać się doskonałą dźwignią prawdziwej przemiany społeczeństwa. Jednakże pojednanie nie może być mniej głębokie niż sam rozłam. Tęsknota za pojednaniem i ono samo będą w takiej mierze pełne i skuteczne, w jakiej zdołają uleczyć ową pierworodną ranę, będącą źródłem wszystkich innych, czyli grzech. W takiej perspektywie sakrament pokuty i pojednania nabiera wymiaru społecznego. Przestaje być postrzegany jako wyłącznie prywatna spowiedź. Pojednanie z Bogiem i przywrócenie jedności pomiędzy ludźmi ściśle się ze sobą wiążą. Grzech bowiem polega w istocie na zerwaniu jedności z Bogiem Stwórcą, a przez to ze wszystkimi Jego stworzeniami, szczególnie z drugim człowiekiem. Każdy bez wyjątku grzech, nawet jeśli bezpośrednio nie jest wymierzony w bliźniego, zawsze w nim pozostawia negatywne skutki. I odwrotnie, każda spowiedź, choć jest aktem bardzo osobistym, wprost intymnym, ma leczące skutki społeczne. Święty Jan Paweł II w adhortacji Reconciliatio et Penitentia zwraca uwagę, że pokuta i pojednanie w życiu chrześcijanina nie są sprawą jego dobrych chęci, lecz to jest powinność każdego z wierzących i całej wspólnoty Kościoła, który choć z natury jest święty, świętością samego Chrystusa i Ducha Świętego, to jednak jest grzeszny słabością jego członków. Należy przy tym pamiętać, że nie człowiek, ale sam Chrystus dokonuje tego pojednania. Ono jest jego darem oraz inicjatywą. On przez swoje wcielenie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie pierwszy pojednał nas z Ojcem. Papież więc każe zapatrzeć się w tajemnicę krzyża Chrystusa, a krzyż to dwie skrzyżowane belki, pionowa, wskazująca kierunek wertykalny, czyli ku Bogu, oraz pozioma, wskazująca kierunek horyzontalny, czyli ku drugiemu człowiekowi. Zaznacza jednak, że nasze spojrzenie na krzyż zawsze musi najpierw uwzględniać ów wymiar wertykalny. On jest ważniejszy, gdyż, jak zostało wspomniane, pojednanie jest darem odkupieńczym Chrystusa. Oznacza to, że bez Jego łaski i pojednania najpierw z Bogiem, jakiekolwiek pojednanie z bliźnimi będzie tylko powierzchowne i nietrwałe, a czasem wręcz niemożliwe. Sobór Watykański II określił Kościół jako sakrament, czyli znak i narzędzie wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. W ślad za tym święty Jan Paweł II uważa, że zasadniczą misję Kościoła stanowi przywracanie jedności ludzi z Bogiem i pomiędzy sobą. Z tej racji jest to obowiązek całego mistycznego ciała Chrystusa i poszczególnych wiernych. Warto o tym pamiętać, kiedy przystępujemy do spowiedzi. W osobistym akcie nawrócenia do Chrystusa wyrażamy bowiem swą odpowiedzialność nie tylko za siebie i własne zbawienie, ale wyrażamy troskę o cały Kościół, a nawet o cały świat. Gdyż, jak pisze święty Paweł, całe stworzenie, które aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Tak jak przez nieposłuszeństwo pierwszego człowieka została zerwana więź ze Stwórcą i Jego stworzeniem, tak przez sakrament pokuty i pojednania wierzący, odzyskując utraconą więź, na nowo przyciąga do Stwórcy całą stworzoną naturę, która wyszła z Jego rąk. A zatem raz jeszcze podkreślmy, że nie należy spowiedzi traktować wyłącznie jako sprawy osobistej. Jakkolwiek sama jej treść jest objęta ścisłą tajemnicą obwarowaną najcięższymi sankcjami, to fakt korzystania z niej nie tylko nie może być tajemnicą, ale przeciwnie, powinien być znakiem profetycznym. Dlatego w naszych kościołach konfesjonały na ogół nie powinny być i de facto nie są schowane gdzieś na zapleczu, ale pozostają w zasięgu wzroku gromadzącej się społeczności, która ma prawo wiedzieć, kto się spowiada. Skoro grzech jest zasadniczym źródłem zerwania przymierza z Bogiem i przyczyną podziałów między ludźmi, jak również rozłamu ze stworzonym światem, to pierwszym warunkiem pojednania jest nie tylko stwierdzenie, że grzech zaistniał, ale nade wszystko uznanie swego grzechu, a co więcej, po głębszym spojrzeniu na własną osobowość, uznanie siebie grzesznikiem, zdolnym do popełniania grzechu i skłonnym do grzechu. Tak uczy Jan Paweł II. To uznanie swej odpowiedzialności za powstały rozłam to fundament ducha pokuty, który nadaje sens i głębię sakramentowi pokuty i pojednania. Nie chodzi więc o samą deklarację typu "to ja zgrzeszyłem, przepraszam", ale chodzi o dogłębne, pełne pokory stanięcie w prawdzie swoich czynów, bez próby usprawiedliwiania i szukania ewentualnego alibi. Na tym między innymi polega prawdziwa metanoia, to znaczy zmiana sposobu myślenia o sobie i o otaczającym nas świecie. Wobec tego prawdziwy duch pokuty, którego domaga się omawiany tu sakrament, jest trudnym zadaniem i zarazem wielkim wyzwaniem do tego, aby stanąć w prawdzie. W prawdzie, która zgodnie z zapewnieniem Chrystusa ma moc wyzwalania człowieka i przywracania tej jedności, jakiej pragnął nasz Pan Jezus Chrystus.